Gdy będziemy śledzić dzieje kolejnych królów judzkich, zobaczymy, że oddalali się oni od Boga, podobnie jak władcy północnego królestwa Izraela. Za wyjątkiem kilku wyróżniających się królów, pozostali postępowali samowolnie, niezgodnie z Bożymi wskazaniami, co pociągało za sobą poważne konsekwencje dla całego narodu żydowskiego. W Biblii znajdujemy krótką ocenę rządów każdego z królów izraelskich i judzkich. W ogromnej większości ocena ta jest negatywna. Najczęściej znajdujemy słowa mówiące, że dany król czynił to, co złe w Bożych oczach. Taką ocenę uzyskało, jak obliczono, 95% królów północy i południa, przy czym wszyscy królowie Królestwa Północnego zostali uznani za złych. Jedynie kilku królów judzkich oceniono jako dobrych, jako tych, którzy czynili to, co słuszne w oczach Pana. Tak więc wszyscy przywódcy Królestwa Północnego zawiedli, a wśród królów południa, czyli w Judzie, w okresie ponad 200 lat było zaledwie kilku dobrych królów. Wszyscy pozostali byli złymi przywódcami. Możemy zastanawiać się, dlaczego tak się stało. Wydaje się, że gdy pomyślimy o najgłębszych przyczynach takiego stanu rzeczy, to musimy przypomnieć sobie, że Bóg w ogóle nie planował, by w Izraelu rządzili królowie i sam bezpośrednio chciał prowadzić swój lud jako suwerenny pan. Izraelici zażądali jednak ziemskiego króla i w konsekwencji mieli takie same problemy ze swoimi przywódcami jak inne narody. Bo to, że Izrael miał tylu złych królów, nie jest czymś wyjątkowym. Niestety w historii wielu narodów, w tym i naszego, nie brakowało złych przywódców. A jeśli za kryterium oceny przyjęlibyśmy posłuszeństwo przywódców kraju względem Boga, musielibyśmy dokonać jeszcze surowszej oceny. To powinno nas pobudzać do wytrwałej, nieustannej modlitwy o naszych przywódców. Zgodnie z zachęceniem, które znajdujemy w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, powinniśmy zanosić do Boga prośby modlitewne o wszystkich przywódców i przełożonych. Znamy już okoliczności, w jakich doszło do rozłamu w Królestwie Izraela. Powstało Królestwo Północne, w którym władzę objął Jeroboam, i Królestwo Południowe, w którym rządy sprawował syn Salomona, Rehabeam. Szerzej, rozpad jedności państwa żydowskiego opisują, jak pamiętamy, Księgi Królewskie. Księgi Kronik mówią o tym krótko. Czytamy o tym w rozdziałach 10 i 11. 10 plemion Izraela, zamieszkujących północną część kraju, obwołało królem Jeroboama, byłego sługę króla Salomona. Stało się tak wskutek nieposłuszeństwa Salomona, który odwrócił się od Pana, Boga Izraela, pod koniec swojego życia. Jego synowi, Rehabeamowi, pozostały tylko dwa plemiona, Judy i Beniamina. Rehabeam, jako kontynuator linii Dawida, mieszkał w Jerozolimie i sprawował władzę nad południową częścią kraju, czyli Judą. Jak pamiętamy, Bóg pozostawił w rękach syna Salomona władzę nad dwoma plemionami izraelskimi, w tym nad Jerozolimą, ze względu na Dawida. Pan rozgniewał się na Salomona z powodu jego odstępstwa i zapowiedział, że pozostawi jego syna na tronie w Jerozolimie jedynie ze względu na wierność Dawida. W ten sposób została zachowana ciągłość linii królewskiej biegnącej od Dawida aż do Mesjasza, Chrystusa. W Królestwie Północnym, gdzie rządził Jeroboam, wprowadzono dla 10 plemion izraelskich pogański kult, stawiając w Betel i w Dan złote posągi cielców, którym Izraelici zaczęli oddawać cześć, zamiast wędrować do świątyni jerozolimskiej, by modlić się do Pana. Izraelici zaczęli więc oddawać cześć bożkom, zupełnie jak poganie, zamiast wołać do żywego Boga, Pana Izraela. Jeroboam w ogóle jawnie pogwałcił wszelkie przepisy prawa mojżeszowego. Ustanowił kapłanów spośród zwykłego ludu, nie pochodzących z kapłańskiego rodu Lewiego. Stawiał kapliczki na wyżynach i wymyślał nowe święta, w czasie których składano ofiary. Jeroboam postępował zupełnie samowolnie. wprowadził w Izraelu kulty bałwochwalcze i Bóg go odtrącił. Jego syn Abiasz zmarł, a inny syn Nadab panował później tylko przez 2 lata, po czym został zdetronizowany. Bóg zapowiedział, że cały ród Jeroboama zostanie wytępiony. Zapamiętajmy, Bóg nie ma względu na osobę. Nie może tolerować nieposłuszeństwa. Nie może też działać w życiu kogoś, kto się mu sprzeciwia i świadomie łamie jego prawo. Bóg nie zbawi nikogo na siłę, wbrew jego woli. Aby doznać Bożego, uzdrawiającego dotknięcia, trzeba tego szczerze pragnąć i otworzyć przed Bogiem swoje serce. Księgi Kronik kontynuują opowieść o dziejach Rehabeama, syna Salomona, kontynuatora mesjańskiej linii Dawida. Od 5 wiersza 11 rozdziału 2 Kronik czytamy: Rehabeam osiadł w Jerozolimie i wybudował umocnione twierdze w Judzie. Odbudował Betlejem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adullam, Gad, Mareszę, Zif, Adoraim, Lakisz, Azekę, Sorean, Ajalon, Hebron. Były to miasta warowne w Judzie i Beniaminie. Wzmocniwszy twierdzę, dał im dowódców oraz zapasy żywności, oliwy i wina. W każdym takim mieście złożył tarcze i dzidy oraz bardzo je umocnił. Należały do niego tylko Juda i Beniamin. Rehabeam umocnił fortyfikacje obronne miast judzkich, żeby zabezpieczyć je przed atakami wrogów, w tym niestety Izraelitów z północnego królestwa. Wierne królowi, potomkowi Dawida, pozostały tylko 2 pokolenia izraelskie – Judy i Beniamina. Dalej w 13 wierszu 11 rozdziału 2 Kronik znajdujemy niezwykle istotną informację. Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, garnęli się do niego ze wszystkich stron. Jak pamiętamy, pokolenie Lewiego nie otrzymało swojego przydziału po wkroczeniu Izraelitów do ziemi obiecanej, tak jak inne plemiona. Lewitom przyznano natomiast prawo zamieszkiwania w określonych miastach, rozrzuconych po całym terytorium państwa. Teraz wszyscy lewici opuszczają swoje domy i wędrują do Judei, do Jerozolimy, gdzie na tronie Dawida zasiada Rehabeam. Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa pańskiego. Sam sobie ustanawiał kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów i cielców, które sporządził. Północne królestwo opuszczali nie tylko lewici. W ślad za nimi ku Jerozolimie ruszyli wszyscy ci, którzy pragnęli dochować wierności żywemu Bogu, Panu Izraela. Przybywali więc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich ci, którzy oddawali swe serce szukaniu Pana, Boga Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swych ojców. Przez 3 lata wzmocnili oni królestwo judzkie i wspierali Rehabeama, syna Salomona, bowiem przez 3 lata postępowali drogą Dawida i Salomona. W ciągu 3 lat rządów Rehabeama królestwo judzkie wzmocniło się znacznie. Wokół króla, w Jerozolimie i w całej Judei skupili się ci, którzy kochali Pana i pragnęli kroczyć drogą Dawida. Początek rządów Rehabeama był więc bardzo udany. Niestety, później było znacznie gorzej. Rehabeam popełnił 2 poważne błędy, które zdecydowały o jego niepowodzeniu. Najpierw nie usłuchał mądrej rady starszych doradców, by obniżyć podatki, przez co doszło do buntu plemion północnych. O tym już mówiliśmy. A potem poszedł w ślady swego ojca Salomona, w tym, w czym nie powinien, w mnożeniu żon i nałożnic. W końcowych wierszach 11 rozdziału 2 Księgi Kronik czytamy: ze wszystkich zaś swoich żon i nałożnic, miał bowiem 18 żon i 60 nałożnic, Rehabeam najbardziej ukochał Maakę, córkę Absaloma. Łącznie był on ojcem 28 synów i 60 córek. Na pierwszym miejscu postawił Rehabeam syna Maaki, Abiasza, aby był dowódcą wśród swoich braci. Jego bowiem zamierzał ustanowić królem. Pamiętamy, jak wiele problemów w życiu Dawida spowodowało to, że miał on wiele synów i córek z różnych żon. Doprowadziło to do wielu konfliktów i do buntu Absaloma. Salomona mnożenie żon zawiodło do moralnego upadku i do duchowego odstępstwa. A teraz podobny błąd popełnia syn Salomona, Rehabeam. Jak to zwykle bywa, jeden błąd pociąga za sobą następny. Jeden grzech rodzi drugi. W pierwszym wierszu 12 rozdziału 2 Księgi Kronik czytamy: gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Rehabeama, opuścił on prawo pańskie, a z nim cały Izrael. Rehabeam oddalił się od Boga i utracił jego błogosławieństwo. Pan dopuścił, że wrogowie Izraela zaatakowali lud Boży. W 5 roku panowania króla Rehabeama nadciągnął Szyszak, król egipski, przeciw Jerozolimie, bowiem mieszkańcy jej okazali niewierność wobec Pana. Nadciągnął z 1200 rydwanami i z 60 tysiącami jeźdźców oraz z niezliczonym tłumem ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu, z Libijczykami, Sukijczykami i Kuszytami. I zdobył on warowne miasta Judy i doszedł aż do Jerozolimy. Wtedy to prorok Szemajasz udał się do Rehabeama i książąt judzkich, którzy się wycofali przed Szyszakiem do Jerozolimy, i rzekł im: tak mówi Pan, wyście mnie opuścili i ja także was opuszczam, oddając w ręce Szyszaka. Upokorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli: sprawiedliwy jest Pan. Widząc ich upokorzenie, Pan skierował te słowa do Szemajasza: ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich i ześlę niebawem ocalenie, i mego gniewu nie wleję nad Jerozolimę za pośrednictwem Szyszaka. Staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u mnie, a służbą królestwom innych ziem. Nadciągnął więc król egipski Szyszak przeciw Jerozolimie i zabrał kosztowności świątyni pańskiej oraz kosztowności pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał również złote tarcze, które sporządził Salomon. Wobec tego król Rehabeam zamiast nich sporządził tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia do pałacu królewskiego. Odtąd za każdym razem, kiedy król wchodził do świątyni pańskiej, wchodziła straż, wnosiła je, a potem odnosiła do zbrojowni straży. Wielkie, złote tarcze sporządzone przez Dawida zamienione zostały na tarcze z brązu. To symboliczny obraz czegoś znacznie poważniejszego. Jerozolima utraciła swoją wielkość. Bóg pozwolił poganom splądrować świątynię jerozolimską. Królestwo Rehabeama nie miało już tej świetności, co królestwo Dawida i Salomona. Bóg powiedział swojemu ludowi przez proroka Szemajasza: wyście mnie opuścili i ja także was opuszczam. Porażka w walce z królem Egiptu, Szyszakiem, była dla Rehabeama upokarzająca i pouczająca. W 12 wierszu 12 rozdziału 2 Księgi Kronik czytamy: gdy król się upokorzył, odwrócił się od niego gniew Pana i nie zniszczył go całkowicie. Zresztą i w Judzie były rzeczy dobre. Tu widzimy, jak łaskawym i miłosiernym jest Bóg. Gdy król Rehabeam ukorzył się przed Panem, Bóg cofnął swoją karzącą dłoń znad Jerozolimy i znad całej Judei. Umocnił się więc król Rehabeam w Jerozolimie i panował. Czytamy dalej. Kiedy został królem, miał lat 41, a 17 lat panował w Jerozolimie, w mieście, które wybrał Pan ze wszystkich pokoleń izraelskich, aby tam umieścić swe imię. Jego matce było na imię Naama, Ammonitka. dowiadujemy się, że matką Rechabeama była Ammonitka, a więc kobieta spoza ludu izraelskiego. Jedna z żon Salomona, pochodząca z ludu Ammonitów, urodziła Salomonowi syna, który został królem, następcą Salomona. Zarówno księgi królewskie, jak i księgi kronik podają imiona matek kolejnych królów zasiadających na tronie w Jerozolimie. Matki, podobnie jak ojcowie, ponoszą odpowiedzialność za to, jak wychowane są ich dzieci. Gdy postępują dobrze, kroczą przez życie z Bogiem, matką przypada część chwały, jaką są otoczeni. Gdy postępują źle, pogrążając się w grzechu, na matki spada część wstydu i hańby spotykającej ich synów. Wiemy na przykład z relacji ksiąg królewskich, jak negatywny wpływ na przebieg rządów jednego z najgorszych królów Izraela, Ochozjasza, miała jego matka, Izabel. Miała ona też bardzo zły wpływ na swojego męża, króla Achaba. To właśnie Achab, Izabel i Ochozjasz doprowadzili do rozkwitu pogańskiego kultu Baala, szerzącego się wśród ludu północnego królestwa już od czasów Jeroboama. Najgorsza w historii Izraela para królewska kontynuowała dzieło Jeroboama i jego naśladowców, władców północnego królestwa Izraela. Wszyscy oni wprowadzali kolejne elementy kultów pogańskich w całym kraju, odcinając się od Jerozolimy, od świątyni i żywego Boga, Pana Izraela. W Betel i Dan stały dwa złote posągi cielców, którym oddawali cześć pielgrzymi. Na wzgórzach stawiano coraz więcej kapliczek różnym bożkom pogańskim, a służbę kapłańską sprawowali tam nie lewici, lecz ludzie zupełnie przypadkowi, wywodzący się z różnych plemion. Ale najbardziej rozwinął się kult Baala za sprawą Achaba, który pod wpływem Izabel, swojej żony, a córki kapłana Baala, wprowadzał ten kult coraz szerzej i stawał się on coraz powszechniejszy w całym północnym Izraelu. Wiemy o tym wszystkim z opowieści ksiąg królewskich. Księgi kronik milczą na ten temat. Nie podają w ogóle historii północnego królestwa. Na szczęście w królestwie południowym, czyli w Judzie, sytuacja była znacznie lepsza. W końcowych wierszach 12 rozdziału 2 księgi kronik czytamy o królu Rechabeamie. Gdy król się upokorzył, odwrócił się od niego gniew Pana i nie zniszczył go całkowicie. Zresztą i w Judzie były rzeczy dobre. Jednak postępował król źle, bowiem nie skłonił swego serca, aby szukać Pana. Tak więc i w południowym królestwie było wprawdzie trochę lepiej, ale nie było dobrze. W końcu czytamy: Dzieje Rechabeama od pierwszych do ostatnich są opisane w dziejach proroka Szemajasza i widzącego Iddo w porządku rodowodu. Walki zaś Rechabeama z Jeroboamem trwały przez cały czas, po czym spoczął Roboam przy swoich przodkach i pogrzebany został w mieście Dawidowym, a syn jego Abiasz został w jego miejsce królem. Tak zakończyły się rządy pierwszego po rozpadzie jedności Izraela króla judzkiego, Roboama lub Rechabeama. Niestety był to początek stopniowej degradacji ludu Bożego, degradacji prowadzącej ostatecznie do całkowitego upadku państwa żydowskiego.